między człowiekiem a przyrodą.
Zaczynamy od nowego cyklu w audycji, w którym dokładnie wyjaśniam, skąd biorą się dane problemy psów i dlaczego nie są one związane z dominacją. Natomiast, żeby było jasne, z czym się mierzymy, bo może część słuchaczy nie ma pojęcia, o co chodzi, ponieważ pierwszy raz słuchają mojej audycji lub dopiero zaczęli interesować się psim zachowaniem, dzisiaj wytłumaczę, skąd wzięło się określenie dominacji u psów. Co ciekawe, aby poznać początek tej historii, musimy na chwilę odejść od psów i przenieść się do świata wilków. To właśnie dawne obserwacje zachowania tych zwierząt stały się podstawą teorii, która później na wiele lat wpłynęła na sposób szkolenia i traktowania psów. W pierwszej połowie XX wieku naukowcy próbowali dokładniej opisywać życie społeczne psów za pośrednictwem wilków, obserwując m.in. właśnie grupy wilcze utrzymywane w niewoli. W takich grupach rzeczywiście widziano konflikty, zachowania agresywne i rywalizacje, dlatego zaczęto opisywać wilczą społeczność jako bardzo ścisłą hierarchię, na której szczycie znajduje się osobnik alfa, czyli ten najsilniejszy, najbardziej pewny siebie i sprawujący kontrolę nad pozostałymi członkami grupy. Problem polegał na tym, że obserwowane wilki bardzo często nie tworzyły naturalnej rodziny, były to niespokrewnione ze sobą osobniki pochodzące z różnych miejsc, które człowiek umieścił razem na ograniczonej przestrzeni, czyli zwierzęta nie mogły swobodnie odejść od konfliktu, ani na przykład opuścić grupy. Możemy analogicznie wyobrazić sobie, że zbieramy grupę zupełnie obcych ludzi, zamykamy ich razem na niewielkiej przestrzeni, a następnie obserwując pojawiające się napięcia i konflikty, próbujemy właśnie na tej podstawie opisać naturalne funkcjonowanie ludzkiej rodziny. Zgodzimy się, myślę, że jest to raczej niemożliwe, no i z dużą dozą pewności byłaby to rodzina najmniej dysfunkcyjna. Ogromny wpływ na rozpowszechnienie określenia wilk alfa miał amerykański biolog David Mech. Co ciekawe, sam później przez wiele lat obserwował wilki żyjące w naturalnym środowisku, no i zobaczył zupełnie inny obraz ich życia społecznego. Typowa wilcza watacha okazała się przede wszystkim rodziną tworzoną przez parę rodzicielską i jej potomstwo z różnych lat. Młode przez pewien czas pozostają z rodzicami, zdobywają doświadczenie, a później część z nich odchodzi i tworzy własne grupy rodzinne. Oczywiście między wilkami mogą pojawiać się napięcia czy też konflikty, ale obraz grupy, której członkowie bezustannie walczą o stanowisko przywódcy, okazał się ogromnym uproszczeniem, bo sam David Mech później zaczął zwracać uwagę na to, że określenie alfa jest w odniesieniu do naturalnej wilczej rodziny mylące. Słynny samiec alfa, no to najczęściej był ojciec młodych, no a samica alfa to ich matka. Niestety, zanim wiedza o życiu wilków została dokładniej uporządkowana i rozpropagowana, wizja walczącego o władzę osobnika alfa zdążyła już przeniknąć na dobre do świata szkolenia psów. No i powstało bardzo proste rozumowanie. Pies pochodzi od wilka, wilki żyją w stadach, stadem rządzi alfa, no a więc pies, mieszkający z człowiekiem, również próbuje zdobyć jak najwyższą pozycję, prawda? Człowiek został nazwany przywódcą stada, liderem, a pies zaczął być traktowany jako beta, potencjalny konkurent, który przy każdej okazji sprawdza, czy może przejąć nad nami kontrolę. Teoria dominacji stała się niezwykle popularna również dlatego, że dawała bardzo łatwe odpowiedzi na skomplikowane problemy. Nie trzeba było zastanawiać się nad emocjami psa, jego wcześniejszymi doświadczeniami, bólem, stresem, czy też procesem uczenia się. Pies kładł się w łóżku, czyli kontrolował przestrzeń. Szedł pierwszy przez drzwi, chciał przewodzić. Spał w łóżku, próbował zrównać swoją pozycję z panem. Warczał, kwestionował autorytet opiekuna. Nie wracał na zawołanie, nie szanował lidera. Ogromną złożoność psiego zachowania wrzucono więc do jednego wielkiego wora z napisem dominacja. A jeżeli uznamy, że pies prowadzi z nami walkę o władzę, bardzo szybko pojawia się przekonanie, że tę walkę no, trzeba wygrać. Pies nie może nam wejść na głowę. W ten sposób popularność zdobyły metody oparte na konfrontacji, presji i tak zwanych korektach. Psy szarpano smyczą, przewracano na bok, przytrzymywano przy ziemi, przyduszając je, blokowano własnym ciałem, a nawet celowo odbierano im jedzenie czy też przedmioty, żeby udowodnić, że człowiek kontroluje każdy zasób. Nawet kazano ludziom jeść przed psem. Wokół teorii dominacji powstała też cała lista zasad. Człowiek ma pierwszy przechodzić przez drzwi, jeść przed psem, nie pozwalać psu spać w łóżku, nigdy nie pozwalać wygrać podczas przeciągania zabawki. Wszystko po to, żeby pies przypadkiem nie uznał, że może przejąć pozycję lidera. W XXI wieku jednym z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów takiego sposobu patrzenia na psy stał się Cesar Millan i jego program Zaklinacz Psów. Dla wielu ludzi na całym świecie był to pierwszy kontakt z tematyką zachowania psów, a sam program był naprawdę widowiskowy. Widz poznawał psa, przedstawionego jako agresywnego, niebezpiecznego albo całkowicie niekontrolowanego, po czym pojawiał się on, spokojny, pewny siebie człowiek, który poprzez presję, blokowanie ciałem czy korekty przejmował kontrolę nad sytuacją, przy okazji używając tego magicznego słowa "st", które stało się w sumie wiralem szkolenia psów w czasach świetności programu. Przez początek pies walczył, wyrywał się lub też warczał, a po pewnym czasie przestawał reagować. Dla widza zmiana spektakularna. Pies został uspokojony, zaakceptował przywództwo człowieka i problem wydawał się w sumie rozwiązany. Tylko że brak widocznego zachowania nie oznacza braku emocji. Pies może przestać warczeć, nadal czuć strach. Może przestać próbować odejść, mimo że sytuacja nadal jest dla niego bardzo trudna. Może po prostu nauczyć się, że jego komunikaty nie przynoszą efektu albo prowadzą do jeszcze większej presji, co nazywamy wyuczoną bezradnością. Jeżeli każemy psa za warczenie, możemy rzeczywiście sprawić, że przestanie warczeć, ale nie oznacza to, że usunęliśmy przyczynę tego zachowania. Często usunęliśmy jedynie sygnał ostrzegawczy. Często powtarzam, że to trochę tak, jakbyśmy wyciągnęli baterię z alarmu przeciwpożarowego. No i właśnie to jest największym problemem teorii dominacji. Skupia się ona na tym, co widzimy na zewnątrz, zamiast pytać, dlaczego pies zachowuje się w określony sposób. Tymczasem pod zachowaniem mogą znajdować się strach, frustracja, ból, brak poczucia bezpieczeństwa, wcześniejsze doświadczenia albo po prostu brak odpowiedniego treningu. Dlatego w kolejnych audycjach z cyklu Mity psiej dominacji będę przygotowywać konkretne zachowania i będę je opisywać. Te zachowania, które przez wiele lat tłumaczono właśnie próbą przejęcia władzy przez psa. Porozmawiamy o warczeniu na opiekuna, o obronieniu kanapy, o obronieniu jedzenia, czy też tego, czy powinniśmy jeść przed psem, o wskakiwaniu na inne psy, o spaniu w łóżku, czy też wygrywaniu podczas przeciągania zabawki. Bo zamiast zastanawiać się, jak pokazać psu, kto tu rządzi, warto zadać zupełnie inne pytanie. Dlaczego ten konkretny pies w tej konkretnej sytuacji zachowuje się właśnie w ten sposób? Właśnie na te pytania będziemy odpowiadać w kolejnych audycjach, natomiast ta dzisiejsza jest też jeszcze się oczywiście nie kończy. Już za chwilę wracam z dalszymi przyrodniczymi ciekawostkami.
Między człowiekiem a przyrodą.
W dalszych częściach audycji zabieram Państwa do lasu i to najlepiej takiego trochę starszego, z dużymi drzewami, z martwym drewnem. Jeżeli będziemy mieli szczęście, być może najpierw usłyszymy donośny głos, później charakterystyczne bębnienie, a dopiero na końcu zobaczymy dużego, niemal całkowicie czarnego ptaka. Dzięcioła czarnego. Dzięcioł czarny jest największym dzięciołem występującym w Europie, osiąga około pół metra długości i rozpiętość skrzydeł dochodzącą do mniej więcej 80 cm, więc zdecydowanie nie jest to mały ptaszek przeskakujący niezauważenie po gałęziach. Wielkością może kojarzyć się bardziej z wroną niż z dobrze znanym nam dzięciołem dużym. Jego upierzenie jest niemal całkowicie czarne, takie kruczo-czarne byśmy powiedzieli. Wydawać się może matowe, ale to też przez to, że z reguły nie widzimy go w blasku słońca. Na głowie znajduje się intensywnie czerwony fragment upierzenia, taki berecik. U samca ten berecik ciągnie się po całym wierzchu głowy, natomiast u samicy ogranicza się głównie do jej tylnej części. Dzięcioł czarny jest ptakiem osiadłym, więc możemy spotkać go w Polsce przez cały rok i nawet jeżeli samego ptaka nie zobaczymy, możemy znaleźć ślady jego obecności. Żerując potrafi bardzo intensywnie rozkuwać martwe i zamierające drewno. Pod takim drzewem pozostają drzazgi i fragmenty drewna, a w pniu widać naprawdę duże wykucia. Czasami miejsce to wygląda tak, jakby ktoś potraktował drewno niewielką siekierą, czyli zupełnie niezwiązane z jakąś dziuplą, o której teraz pomyśleliśmy i o której często myślimy właśnie kierując swoje myśli w stronę dzięciołów. No a to wszystko po to, żeby dostać się do jedzenia. On to po to robi. Bardzo ważnym elementem diety tego ptaka są mrówki. Zarówno dorosłe osobniki, jak i też ich larwy oraz poczwarki. Nie wystarczy tylko i wyłącznie delikatnie postukać w korę, żeby dzięcioł mógł je znaleźć. On czasami musi dostać się naprawdę głęboko do wnętrza pnia, rozkuć to drewno i dotrzeć do ukrytych w nim korytarzy. Pomaga mu w tym nie tylko niezwykle mocny dziób, ale również wyspecjalizowany język i cały aparat związany z jego wysuwaniem. Język pozwala penetrować szczeliny oraz korytarze wydrążone przez owady. Przy okazji warto tutaj wspomnieć o jednym popularnym micie. Często możemy przeczytać, że język dzięcioła owija się wokół jego mózgu i działa jak pas bezpieczeństwa albo amortyzator chroniący przed wstrząśnieniem mózgu. Anatomia dzięcioła jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Mówiłam o tym w jednym z radiowych Światów Wiedzy. No i takie wyjaśnienie, jak tutaj przed chwilą powiedziałam, jest ogromnym uproszczeniem. Aparat gnykowy rzeczywiście jest bardzo rozbudowany, ale jego podstawową funkcją jest obsługa właśnie tego niezwykłego języka. Zresztą cały temat tego, dlaczego dzięcioła nie boli głowa, jest dużo ciekawszy niż mogłoby się wydawać. Przez lata przedstawiono czaszkę dzięcioła jako coś w rodzaju naturalnego kasku z amortyzacją. Tymczasem współczesne badania biomechaniczne pokazują, że nie możemy sprowadzić tego do jednego elementu. Znaczenie ma geometria dzioba, budowa czaszki, sposób ustawienia głowy, no i przenoszenie sił podczas uderzenia. Dzięcioł jest po prostu biologicznie przystosowany do wykonywania szybkich i powtarzalnych uderzeń. No i tutaj ważna rzecz. Dzięcioł nie zawsze uderza w drzewo, dlatego że szuka jedzenia. Bębnienie jest również formą komunikacji. Ptak wybiera dobrze rezonujące miejsce i wykonuje szybką serię właśnie takich uderzeń dziobem. Taki dźwięk może nieść się po lesie na znaczną odległość. Można powiedzieć, że zamiast śpiewania skomplikowanych piosenek, dzięcioł czarny wykorzystuje instrument, który akurat znajduje się pod jego dziobem. Pień, suchą gałąź, a czasami również elementy stworzone przez człowieka, jeżeli dobrze rezonują. No ale moim zdaniem najciekawsza rola dzięcioła czarnego zaczyna się wtedy, kiedy przestaniemy patrzeć na niego jak na pojedynczego ptaka. Popatrzmy na niego jak na cały las, ponieważ dzięcioł czarny jest ogromny i też wykuwa naprawdę duże dziuple. Można powiedzieć, że jest leśnym deweloperem, ponieważ sam oczywiście korzysta z dziupli, ale przecież nie każda wykuta przez niego dziupla będzie zajmowana przez dziesięciolecia, prawda? Opuszczone miejsce może później zostać wykorzystane przez inne zwierzęta. Tak naprawdę dzięcioły każdego sezonu lęgowego wykonują kolejne dziuple, a z tych starych, z poprzednich lat korzystają naprawdę różne zwierzęta, w tym ptaki, ale też ssaki, jak na przykład wiewiórki. No i właśnie dlatego dzięcioły określa się mianem inżynierów ekosystemu. Dzięcioły fizycznie zmieniają swoje środowisko, szukają odpowiednich drzew, i tworzą w nim struktury, których wcześniej tam nie było. Czyli między innymi właśnie bardzo duże dziuple. A te duże dziuple stają się zasobem dla kolejnych mieszkańców lasu. Z dziupli po dzięciole czarnym mogą korzystać inne ptaki, tak jak już wspomniałam, też ssaki. Dla części gatunków znalezienie odpowiednio dużej naturalnej dziupli wcale nie jest łatwe, więc tym bardziej dzięcioł czarny buduje mieszkania, a później klucze do niego przekazuje w sumie połowie lasu różnym zwierzętom. To również pokazuje, dlaczego tak ważne są stare drzewa i odpowiednia struktura lasu. Las składający się wyłącznie z młodych, podobnej wielkości drzew, czyli taka monokultura leśna, nie oferuje dokładnie tych samych możliwości, co taki stary las ze starymi drzewami, które są czasami uszkodzone oraz nawet martwe. To martwe drewno też jest naprawdę ważne. Dla człowieka martwy pień może wyglądać wręcz brzydko. Niektórym się to naprawdę nie podoba. Traktują to jako coś niepotrzebnego. Dla dzięcioła może być stołówką pełną owadów, a duże, odpowiednie drzewo może stać się miejscem wykucia dziupli. Dlatego obecność dzięcioła czarnego mówi nam coś więcej niż tylko w tym lesie mieszka duży czarny ptak. Pokazuje również sieć zależności pomiędzy wiekiem drzew, martwym drewnem, owadami i zwierzętami wykorzystującymi dziuple. No i chyba właśnie to jest w dzięciole czarnym najciekawsze. Jeden ptak, który pozornie po prostu chodzi po pniu, rozkuwa to drewno, hałasuje, może wpływać na dostępność schronień dla naprawdę wielu mieszkańców. Więc następnym razem, kiedy w lesie usłyszą Państwo donośne bębnienie, warto się zatrzymać, warto się rozejrzeć. Być może gdzieś wysoko pracuje właśnie największy dzięcioł Europy. A przy okazji nasz leśny deweloper jest na tyle łaskawy, że swoje mieszkania zostawia kolejnym lokatorom. My jednak z jego działki jeszcze nie wychodzimy i zostajemy w lesie, by tym razem przyjrzeć się roślinom.
Między człowiekiem a przyrodą.
Nie wychodzimy z lasu, ale przenosimy się w tereny górskie. Bo kiedy wybieramy się właśnie w góry, zazwyczaj zwracamy uwagę na widoki. Podziwiamy panoramy, fotografujemy szczyty, zachwycamy się wodospadami. Tymczasem tuż pod naszymi stopami znajduje się coś równie fascynującego. Większość z nas mija dziesiątki gatunków roślin, nie zastanawiając się nawet, co właśnie rośnie przy szlaku. No a szkoda, bo las potrafi odpowiedzieć na wiele pytań i opowiedzieć o sobie naprawdę wiele. Wystarczy nauczyć się rozpoznawać kilka gatunków. To trochę jak nauka nowego języka. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ponieważ nagle okazuje się, że przyroda cały czas coś do nas mówi. Nie jest to trudne, albo inaczej. Jest to łatwe, ale nie jest proste. To zależy oczywiście od naszej pamięci, od tego, jak jesteśmy w stanie tutaj dobrze zapamiętywać te gatunki. W każdym razie ja dzisiaj zapraszam Was na krótką wycieczkę. Przedstawię Wam 5 roślin, które teraz w lipcu i sierpniu możecie spotkać podczas górskich wędrówek. Zacznijmy od czegoś, co zna chyba każdy, nawet jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy, od borówki czarnej, czyli od naszej tak zwanej leśnej jagody. Czy też właśnie takiej czarnej jagody. Myślę, że większość z nas choć raz wróciła z gór właśnie z fioletowym językiem albo granatowymi palcami, albo przynajmniej ze szlaku przyjechaliście, a nie koniecznie, że do Poznania, bo aż tak długo to się nie utrzymuje. W każdym razie no jest to sytuacja, która zawsze występuje po zbieraniu i zjadaniu jagód. No ale dla lasu borówka to znacznie więcej niż taki wakacyjny deser. Jej owoce są jednym z najważniejszych źródeł pokarmu dla wielu zwierząt. Korzystają z nich drozdy, sójki, kłuszce, lisy, borsuki, a nawet niedźwiedzie. Tak, one też bardzo lubią sobie podjeść jagody. Można powiedzieć, że w środku lata obszary pośnięte tą rośliną zmieniają się w prawdziwą leśną stołówkę. Co ciekawe, zwierzęta pomagają również rozsiewać nasiona, dzięki czemu borówki mogą pojawić się w nowych miejscach. No i następnym razem, kiedy będziecie podjadać jagody na szlaku, pomyślcie o tym, że właśnie konkurujecie o deser z połową mieszkańców lasu, a szczególnie z niedźwiedziem, to już w ogóle. Zresztą wilki też bardzo chętnie z jagód korzystają. Drugą rośliną jest malina właściwa. Wiele osób malinę kojarzy tylko i wyłącznie z ogródkiem, a tymczasem dzikie maliny są niezwykle ważnym elementem górskich lasów. Jest jednak coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli nagle mijacie ogromne łany malin, bardzo często oznacza to, że kilka lat wcześniej wydarzało się tam coś dużego. Może przyszedł silny wiatr i powalił drzewa, może zeszła lawina, a może prowadzono jakieś prace leśne. Malina jest gatunkiem pionierskim. Uwielbia światło, bardzo szybko wykorzystuje wolną przestrzeń. Można powiedzieć, że jest jedną z pierwszych roślin, które pojawiają się tam, gdzie las musi odbudować się po jakimś zaburzeniu. Jest troszeczkę taką ekipą remontową przyrody. Trzecia roślina to wierzbówka kiprzyca. Nawet jeżeli nie znacie jej nazwy, prawdopodobnie widzieliście ją wielokrotnie będąc w górach. To wysoka roślina z intensywnie różowymi takimi magenta kwiatami, która latem potrafi tworzyć całe kolorowe połacie na górskich zboczach. Nazwa wierzbówka bierze się od wyglądu jej łodygi i liści, które razem bez kwiatów przypominają właśnie gałęzie wierzby. No szczególnie ten kształt wierzbowych liści i wierzbówki jest bardzo podobny. A jeszcze ciekawszy jest drugi człon tej nazwy, tej rośliny, czyli kiprzyca, bo znalazłam, że ten człon odnosi się do spektakularnego zjawiska, które zachodzi podczas owocowania. Dojrzałe torebki nasienne pękają, uwalniając masę małych nasion wyposażonych w biały, puszysty aparat lotny. Puch ten masowo unosi się, kłębi na wietrze, co dawniej kojarzyło się ludziom z kipieniem wrzątku lub właśnie taką kipiastą pianą. Stąd wierzbówka kiprzyca. Podobnie jak malina, wierzbówki bardzo lubią miejsca, gdzie do ziemi dociera dużo światła. Często pojawiają się po pożarach, po wichurach, lawinach czy też wycinkach. Jeżeli więc podczas wędrówki zobaczycie ogromne różowe pole wierzbówki, warto zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie tutaj? Być może natura właśnie pokazuje nam ślady po wydarzeniach sprzed lat. Co więcej, wierzbówka jest również świetną rośliną miododajną, dlatego jej kwiaty przyciągają ogromne ilości pszczół, motyli, trzmieli i innych zapylaczy. Czwartym gatunkiem jest naparstnica purpurowa. Tego się nie da pomylić z niczym innym. To jedna z najpiękniejszych roślin, jakie można spotkać właśnie na górskich polanach, ale nawet przy szlaku, przy tych leśnych drogach. Ma bardzo wysokie, takie potężne pędy z dużymi, dzwonkowatymi, purpurowymi kwiatami. Trudno ją przeoczyć, naprawdę. Ale uwaga, piękno tutaj, często zresztą w przyrodzie, bardzo często idzie w parze z ostrożnością. Naparstnica jest silnie trująca, zawiera glikozydy nasercowe. Często mówiłam o niej w kontekście szkodliwości dla zwierząt, ponieważ psy czy też koty mogą się nią zatruć. No tu w kontekście wypraw w góry uważajcie po prostu na swoje psy, ponieważ te glikozydy nasercowe to substancje wpływające na pracę serca. Paradoksalnie właśnie dzięki temu od ponad 200 lat wykorzystuje się związki pochodzące z naparstnicy w medycynie, właśnie przy leczeniu zaburzeń pracy serca. Jest to doskonały przykład tego, że granica między trucizną a lekiem zależy wyłącznie od dawki i sposobu wykorzystania danej substancji. Dlatego naparstnicę najlepiej po prostu podziwiać z daleka. No i na koniec gatunek, który wiele osób mija zupełnie obojętnie. Borówka brusznica. Na pierwszy rzut oka przypomina borówkę czarną, mówię tu o owocach, ale gdy przyjrzymy się bliżej, różnice są naprawdę duże. Owoce są czerwone, a nie takie czarne czy ciemnogranatowe. A poza tym, jeżeli chodzi o roślinę, brusznica ma niewielkie, skórzaste, błyszczące liście, które pozostają zielone przez cały rok. Jej czerwone owoce dojrzewają później niż jagody borówki czarnej i są znacznie bardziej cierpkie. Brusznica lubi kwaśne gleby i występuje tam, gdzie warunki są trudniejsze niż dla wielu innych roślin. Dzięki temu jest kolejną wskazówką, którą daje nam las. Jeżeli zaczynamy zaczynamy ją regularnie spotykać, możemy przypuszczać, że zmienia się charakter siedliska, po którym wędrujemy. No i właśnie dlatego warto poznawać rośliny, nie po to, żeby imponować znajomym łacińskimi nazwami, a nie żeby zamieniać każdą wycieczkę w terenówki z botaniki. Chodzi o coś znacznie ciekawszego, bo kiedy nauczymy się rozpoznawać kilka gatunków, nagle okazuje się, że las przestaje być zielonym tłem. Zaczynamy zauważać, gdzie jest bardziej wilgotno, gdzie kiedyś runęły drzewa, gdzie gleba jest kwaśna, a gdzie przed laty wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło krajobraz. Las naprawdę mówi nam, gdzie jesteśmy. Trzeba tylko nauczyć się rozumieć jego język. A być może podczas najbliższej górskiej wycieczki, zamiast patrzeć wyłącznie przed siebie, zatrzymacie się na chwilę i spojrzycie również pod nogi. Gwarantuję, że będziecie zaskoczeni, jak wiele historii potrafią opowiedzieć rośliny. Na dzisiaj przygotowałam dla Was tyle słownych atrakcji. Dziękuję z całego serca za obecność przed odbiornikami i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.